8 tysięcy kartek trafiło już do Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z apelem o jak najszybsze procedowanie nad ustawą Zatrzymaj aborcję. Kartki zostały dołączone do naszego dziennika. Taka ilość korespondencji świadczy o tym, że obrona życia dla czytelników tej gazety to priorytet. Sejmowa Komisja od tygodni zwleka z podjęciem prac nad projektem wykreślającym z polskiego prawa przesłankę eugeniczną. Przewodnicząca Komisji poseł Bożena Borys-Szopa deklaruje, że parlamentarzyści zajmą się projektem po podtrzymaniu opinii rządu i BAS-u. W ocenie obrońców życia takie opinie nie są jednak potrzebne. Jacek Januszewski z Fundacji Życie i Rodzina zapowiada dalsze naciski na posłów komisji.
Ta zwłoka jest dla nas niezrozumiała, bo walka toczy się o życie dzieci. Tutaj w ogóle najbardziej niezrozumiałe jest to, że członkowie komisji mówią, że muszą zasięgać opinii urzędu. Tak jakby musieli pytać rząd, czy zabijanie ludzi jest dobre, czy złe. Więc widać tutaj jakiś poważny problem po stronie prezydium Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. No, my będziemy naciskać wszelkimi sposobami, jakie w obywatelskim społeczeństwie są stosowane na to, żeby komisja jak najszybciej się zajęła. Cieszymy się bardzo z tej akcji wysyłania kartek do komisji.
Za pośrednictwem strony internetowej zatrzymajaborcje.pl można wysłać do posłów komisji laurkę z prośbą o szybkie prace nad obywatelskim projektem. Pod inicjatywą, która ma zapobiec zabijaniu chorych, nienarodzonych dzieci, zebrano 830 tysięcy podpisów. Pierwsza wolna niedziela dla pracowników handlu już jutro. Tymczasem politycy Platformy zapowiedzieli ustawę, która zniesie ograniczenie handlu. Tak zwana totalna opozycja chce złożyć swój projekt na posiedzeniu Sejmu rozpoczynającym się 20 marca, poinformował poseł Sławomir Neumann, przewodniczący klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. W ocenie posłów PO ustawa o ograniczeniu handlu będzie skutkowała m.in. podwyżkami cen oraz zwolnieniem ludzi z pracy. Do zapowiedzi odniósł się szef Solidarności Piotr Duda. Powiedział, że jeśli politycy Platformy Obywatelskiej zdecydują się usiąść na kasy, pokażą, że im zależy na obywatelach. Hasłem dla Platformy powinno być cała Platforma na kasy w niedzielę, ocenił szef Solidarności. Zapowiedź PO nie dziwi posła Adama Andruszkiewicza z koła Wolni i Solidarni. W ocenie polityka Platforma reprezentuje w Polsce zagraniczny kapitał lobbujący przeciwko ustawie.
Platforma to jest jako ugrupowanie, które broni interesów obcych w Polsce. Takie ma zadania. Właśnie tak się będzie zachowywać. Więc mnie to absolutnie nie dziwi. Ja mam taką pozycję, żeby posłowie Platformy być może sami stanęli za kasami w niedzielę, jeśli tak bardzo chcą, żeby te handle znieść. A ja uważam, że polski pracownik ma również takie prawa, by w niedzielę odpocząć, być z rodziną, iść na mszę i tak dalej.
Polacy nie mają wątpliwości co do tego, że niedziela powinna być dniem wolnym od handlu. Pan Artur podkreśla, że to czas dla rodziny.
To już powinno być dawno zrobione. Niedziela zawsze była dniem pańskim, była wolna. Niedziela jest dla spędzenia z rodziną. Zawsze spędzamy je razem i tak ma być. To, że ustawa, która została uchwalona, już powinna dawno być, żeby po prostu wszyscy mogli spędzać rodzinnie dzień wolny.
Ustawa ograniczająca handel w niedzielę weszła w życie 1 marca. Przepisy ograniczają stopniowo sprzedaż tego dnia. Początkowo wolne od zakazu handlu będą dwie niedziele w miesiącu, pierwsza i ostatnia. W 2019 roku handel będzie dozwolony w jedną niedzielę, a w 2020 zakaz obejmie wszystkie z wyjątkiem 7 w roku. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf może zablokować całą reformę wymiaru sprawiedliwości, zwraca uwagę poseł i profesor Krystyna Pawłowicz. W jej ocenie być może będzie potrzebna interwencja Sejmu. Małgorzata Gersdorf złożyła we wtorek rezygnację z funkcji przewodniczącej KRS-u. Sędzia od początku krytykowała zmiany, jakie wprowadza rząd w sądownictwie. Tego samego dnia Sejm wybrał 15 sędziów na członków rady. Teraz powinno odbyć się pierwsze posiedzenie KRS-u. Zgodnie z ustawą do jego zwołania jest zobowiązany pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Małgorzata Gersdorf zapowiedziała jednak, że nie zamierza tego robić. Poseł Krystyna Pawłowicz z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości na antenie telewizji Trwam wyraziła obawy, że może to doprowadzić do sytuacji patowej.
Jeśli ona po pierwsze osiągnie wiek emerytalny, powiedziała, że nie napisze do prezydenta prośby o przedłużenie możliwości orzekania, czyli odejdzie, po prostu skończy jej się kadencja, no i nie będzie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, który mógłby zwołać zebrania zebranie pierwsze KRS-u dla ukonstytuowania się. Ale żeby zebrać, to w nowym składzie Sąd Najwyższy musiałby wybrać nowego przewodniczącego, czyli 110 sędziów. Tych 110 sędziów nie będzie, bo Krajowa Rada się nie zebrała. Nie zbierze, jeśli pani pierwsza prezes nas nie zwoła. I nie będziemy mogli wybrać, obsadzić z Izby Dyscyplinarnej i tej Izby Spraw Publicznych nadzwyczajnych.
Czyli jest groźba, że cała reforma
może być zablokowana przez panią,
może być przez jedną osobę.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o KRS, która weszła w życie w połowie stycznia, wprowadzony został wybór 15 członków KRS sędziów na wspólną 4-letnią kadencję przez Sejm. Dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Główne przepisy nowelizacji i zasady wyboru nowych sędziów członków Rady dotychczasowa KRS konsekwentnie krytykuje. Rada apelowała do sędziów o niewyrażanie zgody na kandydowanie w wyborach nowych członków Rady. Do jutra premier Mateusz Morawiecki podejmie decyzję, którzy wiceministrowie odejdą z rządu. Oficjalne informacje na ten temat poznamy w poniedziałek. O sprawie poinformował Michał Dworczyk, szef KPRM. Do tej pory zdymisjonowani zostali Jarosław Pinkas z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kazimierz Smoliński oraz Tomasz Żuchowski z resortu infrastruktury. Odwołanie wiceministrów wpisuje się w zapowiedź premiera Morawieckiego o odchudzeniu administracji rządowej. Ostatecznie ich liczba ma zostać zredukowana o 25%. Profesor Andrzej Gil, politolog, podkreśla, że administracja rządowa wymaga głębokiej reformy.
Ta administracja jest w stosunku do możliwości państwa polskiego i społeczeństwa polskiego zbyt duża. Dobrze, że pan premier reaguje na głosy społeczne. Dobrze, że pan premier jest wrażliwy na to, co dzieje się w społeczeństwie. Ostatnie historie związane z premiami w ramach Rady Ministrów świadczą, że rząd jest wrażliwy na to. Ale mówię, no dobrze, gdyby to był pierwszy krok do czegoś, co byłoby bardziej zasadnicze, bardziej głębokie, rzeczywiście dałoby społeczeństwo odetchnąć, dlatego że pamiętajmy, że to nie tylko wiceministrowie są opłacani z naszych podatków, ale wszyscy urzędnicy. Jeżeli chcemy mieć dobrą administrację, niech ona będzie mała, ale niech ona będzie świetnie opłacana.
Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział również likwidację nagród oraz premii dla ministrów i wiceministrów. Podsekretarze stanu mają przejść do grupy urzędników służby cywilnej. Zmniejszy się również liczba gabinetów politycznych. Obecnie w rządzie Zjednoczonej Prawicy zasiada 122 wiceministrów. Ustawa degradacyjna trafi do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy, tak zdecydował Senat, przyjmując dokument bez poprawek. Przepisy wzbudziły jednak niechęć m.in. wśród bliskich osób, których obejmie degradacja. Córka generała Wojciecha Jaruzelskiego chce wraz z klubem SLD powołać Centrum Monitorowania Skutków Ustawy. Jak wyjaśnia Monika Jaruzelska, przepisy mogą być szkodliwe dla wojska i dla rodzin wojskowych. Ustawa zakłada możliwość odebrania stopni wojskowych również pośmiertnie m.in. osobom, które przyczyniły się do utrzymywania reżimu komunistycznego. Chodzi szczególnie o generała Wojciecha Jaruzelskiego oraz generała Czesława Kiszczaka. Z kolei dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych, podkreśla, że ustawa oddaje sprawiedliwość dziejową.
Trzeba sobie jasno powiedzieć, że intencją ustawodawcy nie jest to, aby pohańbić wszystkich ludzi służących Wojsku Polskim od roku 1943, tylko wyłowić tych, którzy rzeczywiście byli zdrajcami i w pełni na tę nazwę zasługują. Nie jest więc prawdą to, że jest to masowy odwet, że jest to odpowiedzialność zbiorowa, że jest to mszczenie się po wielu latach na nieżyjących. To jest po prostu oddanie sprawiedliwości dziejowej, a na argument, że trzeba to było robić za życia tych ludzi 20 kilka lat temu, odpowiedź brzmi jak pytanie. To dlaczego tego nie zrobiono?
Autorem tak zwanej ustawy degradacyjnej jest Ministerstwo Obrony Narodowej. Dokument od 2016 roku przeszedł szereg konsultacji wewnątrzresortowych. O pozbawieniu stopnia będzie decydował wobec generałów i admirałów prezydent w odniesieniu do pozostałych oficerów i podoficerów minister obrony. Z wnioskiem o degradację będą mogły wystąpić MON, archiwa państwowe oraz organizacje pozarządowe. Każdą sprawę zaopiniuje Instytut Pamięci Narodowej. Jeszcze dziś można włączyć się w akcję Tak Pomagam, organizowaną przez Caritas. W całej Polsce wolontariusze w wybranych sklepach zbierają żywność dla najbardziej potrzebujących. Do koszyka możemy włożyć produkty o długim terminie przydatności, m.in. mąkę, makaron, ale także słodycze. Paczki z żywnością trafią do potrzebujących przed Wielkanocą. Siostra Kamila Lewicka, koordynator akcji w Okręgu Toruńskim, wskazała, że pomaganiu sprzyja szczególny czas Wielkiego Postu.
Nasza możliwość jakby wypełnienia jałmużny dla każdego każdego z nas, który się włącza w tą akcję, czy poprzez wolontariat, czy właśnie poprzez ofiarowanie czegoś. A dla osób potrzebujących no jest to taka duża dawka pomocy, czegoś dobrego, światełka gdzieś tam, że ktoś pamięta, bo my sami też nie bylibyśmy w stanie przygotować takiej ilości paczek, żywności dla osób potrzebujących, więc oni również, ci, którzy korzystają, wiedzą, że jest to taka pozbiórkowa akcja, wiedzą, że jest to po prostu dar serca wielu osób.
W akcji bierze udział około 20 tysięcy wolontariuszy w całej Polsce. Produkty będą zbierane do zamknięcia sklepów. Osoby potrzebujące można również wesprzeć, wysyłając w trakcie zbiórki SMS pod numer 72 052 z hasłem paczka. W bożonarodzeniowej edycji akcji Tak Pomagam udało się zebrać 500 ton żywności, która trafiła do blisko 65 tysięcy potrzebujących w całej Polsce. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami deszcz na północnym wschodzie, również deszcze ze śniegiem i śnieg. Temperatura od 3-5 stopni na północy do 9 stopni w centrum i 11 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany południowy, a ciśnienie jutro w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali. Były to wiadomości w Radiu Maryja.